Ojcze, dziękuję Ci za to, że Duch Święty będzie dzisiaj do każdej osoby tutaj mówił. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że to słowo będzie właściwie zrozumiane, że to nie jest tylko słowo o remanencie, który przeżywamy jako wspólnota, ale jest to słowo o działaniu Ducha na ziemi, Bożego Ducha na ziemi i budowaniu Królestwa Bożego. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś między nami żywy, prawdziwy i potężny. I Ojcze, ja błogosławię każdą osobę, która słucha teraz tego słowa tutaj na sali, która słucha go przez transmisję i która będzie słuchała w postaci nagrania. Ojcze, dziękuję Ci, że my, modląc się, przyjdź królestwo Twoje, oczekujemy naprawdę Twoich rządów na ziemi. I że Twoje rządy na ziemi będą się realizowały na całej ziemi, we wszystkich krajach i w naszym kraju, w naszym mieście, w naszej wspólnocie, w naszych rodzinach i w naszym życiu, że będziesz królował bez ograniczeń. Ojcze, dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj, działasz i że Twoja chwała się rozprzestrzenia. I wszyscy powiedzieli
amen.
Okej. Okay. Odwróć się do kogoś obok i powiedz mu, życzę dzisiaj dobrego czasu. Amen. Zapraszam też osoby z kawiarni, które wyszły, żeby się zrelaksować po uwielbieniu, żeby przyszły. Możecie zawołać swoich kolegów i współpartnerów, żeby posłuchali tego słowa, ponieważ tematem dzisiejszego słowa jest Vademecum świadomego Drogowicza. Jak już się zorientowaliście, mamy taki cykl już od maja, od czerwca, że wchodzimy w czas transformacji naszej wspólnoty po jej 20 latach istnienia. Wiecie, to jest ekstremalnie ważne ze względu na Boga, który chce działać na ziemi. Nie robimy tego dla siebie, że tak jak wiesz, w mieszkanie jest dobrze od czasu do czasu odmalować, samochód wymienić na nowy, kupić nowy telewizor. Nie robimy tego dla siebie. Nie robimy tego dla własnego komfortu, nie robimy tego po to, żeby po prostu, żeby, nie wiem, się nie wstydzić za siebie, za swój dom. Robimy to po to, żeby móc sięgnąć z Ewangelią świata. Słowo Boże mówi, że ten, któremu wiele darowano, od tego będzie się wiele oczekiwać. Wszyscy ludzie, którzy nas znają, którzy nas odwiedzają, mówią o tym, składają świadectwo, że jesteśmy zdrową, obdarowaną wspólnotą. Wiecie, i musimy dziękować Bogu za to, bo to jest fakt.
Amen.
Ja spróbuję was przekonać. Jeżeli ktoś tego nie dostrzega, znaczy, że za mało dzieci nie jest w jego życiu, ale powiem wam, że to jest fakt. Ponieważ kiedy myślisz o swoim domu, o swojej rodzinie, o swojej żonie i swoich dzieciach, to bardzo często narzekasz na tą sytuację zastaną, w której jesteś. Mówisz, że żona mogła być lepsza, mąż mógłby się w paru rzeczach zmienić, dzieci mogłyby być lepsze, ale powiem ci, że z zewnątrz wszyscy jesteście obserwowani jako po prostu miejsce, oaza życia pod wielkim Bożym błogosławieństwem. Wiecie, ja wielokrotnie narzekam na mój dom i mam swoje ale i swoje stękania i tam mam coś do powiedzenia, ale ludzie z zewnątrz zawsze biją we mnie i mówią mi: Marek, nie bluźnij, Marek, nie grzesz. Teraz miałem spotkanie z moimi przyjaciółmi, z kolegami, cały nocleg sobie zorganizowaliśmy z wtorku na środę, żeby w gronie czterech przyjaciół pobyć, nagadać się po uszy. Gadaliśmy do 2:30 w nocy, później od rana, od 6:00, zanim się rozjedziemy, jedliśmy śniadanie. Jeden z tych kolegów mówi: słuchajcie, ale teraz mam wam coś do pokazania, bo to jest coś, co w tym roku dotknęło mnie najbardziej. Wyciągnął komórkę, coś tam szperał, ja mówię: coś tam szperał, nie może o tym opowiedzieć. I wziął, wystawił, wyciągnął tak rękę swoją do przodu, mówi: patrzcie, to jest to, co mnie zbudowało. A ja patrzę, a tam moje zdjęcie z moją córką na wiatrołapie, kiedy ona trzyma mikrofon i mówi. I wiesz, ja, chłopek roztropek, Mareczek Ciesiołeczek, po prostu patrzę na to zdjęcie i mówię: co, jaki sukces tego roku, co on tam zobaczył takiego, co, że wiatrołap, tak? A później mówię: nie, że schudłem? Nie, no schudłem już 2 lata temu. To co jest tym sukcesem? Że moja córka trzyma mikrofon? No to jest jakieś wydarzenie. I ja tak na niego patrzę znakiem zapytania, a on mówi: człowieku, udało ci się. Masz super życie. Dziękuj Bogu, jesteś w właściwym miejscu. Wiecie, i po prostu wy macie to samo co ja, bo my jesteśmy z tego samego DNA. Nie doceniamy tego, co mamy. I teraz, wracając do naszej wspólnoty, wiesz, przeprowadzamy jego jakąś, chcemy, staramy się, modlimy się, kombinujemy, jakby tutaj przerobić to na coś świeżego, nowego, nie ze względu na nas, ale ze względu na to, że w tym mieście jest głód Boga, że w tym mieście jest głód prawdziwych rzeczy, głód prawdy, głód wartości. Wiecie, rozmawiając z ludźmi na ulicach, wszyscy wiedzą, Naprawdę, nie potrzebujemy do tego ani polityków, ani naukowców. Wszyscy wiedzą, co musi się wydarzyć, żeby było dobrze. Wszyscy to wiedzą. I na dodatek my też to wiemy. I teraz ważne, żebyśmy poszli w stronę tych ideałów, tych wartości, tego światła, które Bóg nam daje, żebyśmy pewnego dnia stanęli przed Bogiem, jako ci, którym wiele darowano, położyli ten dar przed Bogiem i powiedzieli: Panie, oto mój plon, 30-krotny, 50-krotny, 60-krotny. Dałeś mi jeden talent, przynoszę ci 5 talentów. Dałeś mi jeden talent, przynoszę ci 3 talenty. Dałeś mi jeden talent, zwracam ci 10 talentów. Ponieważ nie zakopałem tego obdarowania, jakie otrzymałem od ciebie. Tego dobra, tego błogosławieństwa. Halleluja. Wiecie, jak słowo nas nazywa? Słowo nas nazywa tymi, którym wybaczono. Powiedz, odwróć się do sąsiada, powiedz: wybaczono ci. Posłuchaj, wszystko ci wybaczono. Wszystko ci darowano. Jesteś wolny. Wszystko ci darowano. Nikomu nic nie jesteś dłużny. Nikomu nic nie zalegasz. Masz otwartą drogę do taty. Masz otwartą drogę do odważnego, radosnego życia. Wszystko zostało skasowane w ofierze Jezusa Chrystusa. Wszyściutko, na czysto. I słuchaj, tym, którym darowano, naprawdę, nie mają już miejsca w swoim życiu na to, żeby mieć pretensje. Żeby mieć po prostu fochy, żeby mieć wrogość do kogokolwiek, nawet do swojego wroga. Ponieważ nam darowano. I od momentu, kiedy nam darowano, jesteśmy ponad to. I sobie dopisz, co? Bo jesteśmy ponad wszystko, kiedy jesteśmy w Jezusie. Jest nam przebaczone. Mamy dostęp do uzdrowienia. I duszy, i ciała. Jeżeli tylko do Niego zbliżamy się. Pismo Święte mówi, Bóg mówi: przybliżcie się do mnie, ja przybliżę się do was. Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały i On jest tutaj. I On jest tutaj, i On jest z tobą. I tobie darowano. I w związku na ten dar, na to wszystko, co otrzymaliśmy, na to nieograniczone błogosławieństwo dla naszego życia, my chcemy żyć dla innych. I dlatego potrzebujemy myśleć o wspólnocie, o nas, jako o czymś, co ma zamienić się na naczynie błogosławieństwa dla innych. I dlatego chciałem dzisiaj powiedzieć trochę na taki temat wademekum świadomego drogowicza. Teraz już przechodzę do tematu. Od czasu do czasu, wiesz, pojawiają się nowe osoby we wspólnocie i mówią: chcę być jego częścią. I powiem wam, od paru lat już jestem pogubiony, bo nawet nie wiem, jak odpowiadać tym osobom. Bo jak byłem młodym pastorem, to miałem wizję na różnego rodzaju systemy. Odwracałem się od systemów religijnych, kościołów historycznych, tak? Mówię, co tam po prostu, że kogoś ochrzcili gdzieś i dali mu metrykę, jak to nie ma żadnego wpływu na jego życie. To jest po prostu nominalne chrześcijaństwo, w ogóle mnie to nie interesuje. My chcemy budować prawdziwe, takie z Quo Vadis, takie z dziejów apostolskich, jak pierwsi chrześcijanie, tak? Więc pierwsze elementy, które się pojawiły, to były takie, że człowieka trzeba po prostu, wiesz, ochrzcić w wieku dorosłym, niech decyzję podejmie świadomie, a nie inicjowanie go do życia religijnego w tym momencie, kiedy jeszcze nic nie kuma i kiedy można mu wyprać mózg i ustawić go w dowolną stronę. Ale potem, wiesz, chcieliśmy po prostu wiedzieć, kto jest nasz, kto jest nie nasz. W związku z tym, że żyjemy w XX wieku, wieku komputerów, więc wymyśliliśmy sobie, zaczerpując z innych ewangelicznych kościołów, ankiety członkostwa. Członkostwo, listy komputerowe, wiesz. Były takie rzeczy, tak. W drodze już nie. Ale we wcześniejszym kościele, w którym byłem pastorem, to pierwszy mój kościół, miałem 25 lat, między 93 a 96 rokiem była ankieta członkowska. Deklaracja do tego, wsparcia udzielania się w czasie i w finansach. I tą deklarację nie wystarczyło raz złożyć, trzeba ją co roku odnawiać. Żebyśmy wiedzieli, że on dalej tu jest, a nie, że tylko po prostu raz podpisał i zniknął. I tylko jest pieczątka w kancelarii parafialnej. I wiecie, i to było fajne, kiedy wszyscy byliśmy odpaleni w kosmos, gorliwi, płonęliśmy, to po prostu taki papier to dla każdego był po prostu tam. Pastorze, nie takie rzeczy ci mogę podpisać. Samochód ci przepiszę po prostu, a co dopiero taki kwitek. Ale życie biegnie, starzejemy się. Ja jako młody pastor, niedoświadczony, często sam poraniony, kiedy rzeczy nie idą, w zupełnie nieświadomy sposób, zachęcając ludzi do większej aktywności, nie rozumiałem tego, że buduje się fałszywa lojalność w kościele, lojalność o charakterze religijnym, która we współczesnym świecie prawdopodobnie jest jednym z największych plugastw. Tak. Lojalność religijna jest trucizną tego świata. Ludzie zobowiązują się do pewnych zasad, ram, norm, kanonów wobec konkretnych ludzi w hierarchii, zaczynają się ich bać i życie odchodzi. Jezus, kiedy był na ziemi, powiedział: nazywam was przyjaciółmi, ponieważ powiedziałem wam wszystko, co zamierzam uczynić. Nazwał ich rodziną. Pierwsi chrześcijanie, wiesz, nazywali się braćmi i siostrami i to wcale nie były siostry zakonne i bracia franciszkanie, tylko normalnie żyjący ludzie, którzy siebie obdarzali tym tytułem rodzinnym: matka, ojciec, brat, siostra, ze względu na osobiste przeżycie. Więc wiesz, już w 96 roku, pod koniec mojego sukcesu pastorskiego 3-letniego, zorientowałem się, że te papiery to są słabe rzeczy. Chociaż na początku drogi mieliśmy je jeszcze. Tak, pamiętam, jeszcze było, tylko nie było na wiarę co rok, ale już jeszcze je mieliśmy. I później, wiecie, życie biegnie dalej, a ja w tym życiu jestem coraz większym idealistą. I to jest nieznośne. Wolałbym zostać na po prostu na jakimś etapie po prostu jakiegoś, nie wiem, fachowego proboszcza, przyjąć, że tak powinno być i cisnąć przez resztę życia. Ale powiem wam, nigdy nie stałem się proboszczem. Zawsze chcę więcej, nie tylko ilościowo, ale jakościowo. Jak ludzie mnie pytają, o czym marzę, to ja marzę, żeby w takich wspólnotach jak ta było przynajmniej 10% miasta. 200 tysięcy ludzi w takich wspólnotach. No mogę powiedzieć, mogę umierać. Ale nie mogę. W tej chwili w naszych wspólnotach, wiecie, w mieście mamy około ponad 50, już się doliczyliśmy na ostatnim spotkaniu z pastorami, około 50 takich grupek mamy. Średnio 50-osobowych, co daje, nie wiem, 2,5-3 tysiąca ludzi w tym mieście. W ogóle nikt o nas nic nie wie. Chyba że ktoś wystąpi w telewizji i powie: to ja jestem ten baptysta. A dziennikarz powie: bardzo nam miło widzieć pana buddystę. Bo tego rodzaju historie są po prostu cały czas. Ewangeliczny mylą z ewangelickim i po prostu wiesz wszystko. Dla nich to jeden pies. Zioł świątkowiec. Świątkowiec, co? Czerwono, różowo. Nie wiadomo, co chodzi. Ale ja jestem idealistą. Chcę liczb. I jeżeli jesteś w tym kościele, to jest część tego wademekum, którego nie zaplanowałem. I podzielasz moje serce, to musisz chcieć liczb. A i to jest kontrowersyjne, nie? Bo przecież nie chodzi o to, żeby być patologiczną rodziną, która ma 12 dzieci i chlać wódkę. Chodzi o to, żeby mieć może dwójkę, ale żeby to byli dobrzy ludzie, wykształceni po prostu, ogarnięci i kochani. I często w kościele po prostu zderzam się z tym, kiedy mówię: słuchajcie, ale naprawdę nasze problemy, które my tutaj przeżywamy z naszym życiem, mają się nijak do prawdziwych problemów i dramatów ludzi, którzy nie poznali Boga. Na miłość boską! Zlitujmy się nad nimi! I to jest pragnienie liczb. Czyli pójście po tych, którzy dzisiaj Jego nie znają. W każdej formie. W każdej formie, otwierając serce na tych ludzi. Ale w tym samym czasie z zachowaniem jakości, bo inaczej to psu na budę te liczby. I teraz słuchajcie, i teraz mamy ostatnich kilka lat w tej wspólnocie. W ogóle nie ogarnialiśmy tego tematu. Ludzie przychodzili i mówili: Barek, ja bym chciał być tego częścią. Ja z desperacji miałem super żart dla każdego, kto chciał się tutaj zapisać. Wpłać 5000 bez zwrotnej zaliczki. Niektórzy od razu wiedzieli, że żartuję, niektórzy się zastanawiali, czy nadal chcą się przyłączyć. Oczywiście od nikogo nigdy takich pieniędzy nie żądałem. Nigdy od nikogo żadnych pieniędzy nie żądałem. Całe szczęście. Może to mój idealizm sprawił. A może trzeba było. Z pół żartem był serio. Ale to do rozwinięcia kiedy indziej. W każdym bądź razie. Wiecie, i teraz jesteśmy w tym miejscu remanentu. Chcemy pójść gdzieś dalej. Wiecie, musimy się zastanowić, czym jest taka nowotestamentowa w stylu pierwszych chrześcijan wspólnota ludzi wierzących i zastanowić się, gdzie przebiega też linia podziału między nami a nimi, zdrowa granica, granica, która nikogo nie wykluczy, ale granica, która staje się wręcz narzędziem do przyciągnięcia ludzi. Wiecie, granice, które ustanawia diabeł, on ustanawia je po to, żeby dzielić. żeby izolować, żeby odpychać. Diabeł, kiedy ustawia granice, to od razu stawia na tej granicy, szlabany, budki strażnicze, zasieki, pola minowe i wojsko. Tak robi diabeł. Kiedy Bóg ustanawia granice, i to jest opisane w Biblii, to ustanawia je po to, aby ludzie szukali Boga. Kiedy Bóg postanowił z jednego narodu wzbudzić naród objawienia, który będzie niósł jego przykazania, to wyznaczył granice dla tego narodu. Ale po co? Po to, żeby szukając Boga stali się światłem dla innych narodów. Więc nigdy w Bogu nie było koncepcji nacjonalistycznej. Zawsze była kosmopolityczna. Niebo będzie kosmopolityczne. Ono w ogóle jest mega kosmopolityczne, bo ono jest też po prostu mega gender, bo tam już nawet płci nie ma. To już po prostu jest w ogóle taka inna inszość, tak? Musimy się rozluźnić troszeczkę, tak? Gorseciki sobie pozdejmować. Ale kiedy Bóg ustanawia granicę, on mówi, że on wyznaczył granicę narodom, aby narody szukały go. I też jest powiedziane w słowie, jest powiedziane w Biblii, że te granice są wyznaczone na określony czas. Narody nie są na wieki. Granice narodów się zmieniają. Narody upadają, cywilizacje upadają. Kiedy Bóg wyznacza granice, to po to, żeby sięgnąć innych. W Dziejach Apostolskich jest taka granica postawiona, bo jest powiedziane, że ci, którzy zgromadzali się w części Wzgórza Świątynnego, jako ci, którzy wierzyli, że Jezus jest właśnie tym żydowskim Mesjaszem, jest tam powiedziane, że inni ludzie obawiali się do nich przyłączyć. Ale w tym samym momencie podziwiali ich za miłość, która jest między nimi. I to jest właśnie ta granica. Wiemy, kim jesteśmy, jest w nas taka jakość, że ludzie, którzy chcą przyłączyć się, bo nam zazdroszczą czegoś lub podziwiają, wiedzą, że to będzie się związało z przejściem jakiejś granicy. W związku z tym jest walka i jest obawa. Czyli w Biblii to wielokrotnie to widzimy, wielokrotnie to obserwujemy. I teraz wiecie, teraz te ostatnie lata w drodze, to w takim razie czym jest Kościół, tak? I powiem wam, i czym jest członkostwo. Wiecie, takie powiem najpierw o takich tradycyjnych różnych rzeczach, a później pójdę do Biblii. Jedni ludzie mówią, że mają takie wyobrażenie, że wiesz, być częścią Kościoła to jest jak wpaść do worka, czyli po prostu zapisać się, stać się częścią organizacji. I teraz tylko pytają o procedurę. No bo każda wspólnota ma sam swój składki, podpisy, ankiety, dane osobowe, nie wiadomo czego będą chcieli, tak? Spełnione warunki jakieś, musisz być ochrzczony, rzucić palenie, uregulować sobie sprawy cywilne, tak? Ten rozwód musi być dokończony. Niektórzy mówią w jakichś tam takich bardziej tradycyjnych rzeczach, to cię wtedy zapiszemy. Jak nie, no to słuchaj, twoje życie jest rozwalone na cztery strony świata, to po prostu, wiesz, jak uporządkujesz, to przyjdź do nas. W ogóle takie po prostu, wiecie, różne rzeczy, ale niestety widzimy je. Niektórzy ludzie mówią, że jestem tego częścią, bo tam chodzę. A ty gdzie chodzisz? Ja chodzę na wiolinową. I myślą, i niektórzy w ten sposób opisują swoją przynależność, czyli związaną z adresem, na wiolinową. A ty gdzie chodzisz? A ja na elektronową. A ja na miejską, a ja na sienną. Czyli na Puławską. I to jest adres, gdzie ja chodzę, tak? Gdzie ja po prostu moje nogi mnie niosą. Jest to wyobrażenie związane z tym, że jak zaliczę niedzielną mszę, co prawda nie katolicką, ale protestancką, ale zaliczę, to się zaliczam do tego grona, tak? Inne koncepcje są takie, że naprawdę jesteś częścią czegoś, jeżeli po prostu swoją krwawicę dajesz. To jest taka definicja wolontariańska. Jesteś zadeklarowanym wolontariuszem, pracujesz, dajesz krwawicę, to wtedy jesteś naprawdę czegoś częścią. Martwych członków nie potrzebujemy tutaj takich, co będą nam na liście zalegać. Chcemy mieć aktywistów. To jest inna koncepcja, taka bardziej, słuchajcie, wojownicza, armijna. Ale też, słuchajcie, armijna. Wojskowa. Ale wiecie, jest też taka koncepcja, wiecie, liberalna bardzo często. Ja jestem zaskoczony, a od wczesnych lat mojego chrześcijaństwa ją widzę, jak robimy jakąś szkołę biblijną, albo mieliśmy, tak, jak szkołę biblijną, albo zapisy na obóz jakieś robimy, tam czasami jest rubryka, żeby człowiek się przedstawił, z jakiej wspólnoty jest. To wiecie, 30 lat obserwuję często, co jakieś parę lat się pojawia jakiś gość, który pisze: wspólnota Kościół Jezusa Chrystusa na ziemi. Pastor Jezus Chrystus. Czyli ludziom się miesza lokalna, widzialna wspólnota, ludzi, których można dotknąć, z powszechnym kościołem i nie rozumieją funkcji przywódczych, które naturalnie się w każdym organizmie społecznym muszą jakoś gdzieś wyłaniać. Więc to są tego rodzaju koncepcje. Więc teraz pójdźmy, słuchajcie, pójdźmy do Biblii. Pierwszy werset jest z Księgi Izajasza 61:3. Jest powiedziane tak. Bóg mówi o odkupieniu, które przygotowuje, tak? Przygotowuje dla swojego ludu i mówi tak. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku jego wsławieniu albo ku jego uwielbieniu. Wiesz, Bóg dokonuje naszego nawrócenia, naszego zbawienia. O, super, czerwone literki się nie wyświetliły, tak? Tam właśnie to, czego nie widać, to jest napisane dębami sprawiedliwości. Widać tam, tak? To ja nie widzę tylko, okej. Okay. Słuchajcie, jeżeli Bóg nas ratuje, to ratuje nas najpierw, żeby nas wyratować z nędzy. Zamiast popiołu na głowie jest piękny turban, zawój. Zamiast jest olejek radości, tak? Zamiast szaty żałobnej jest po prostu pieśń pochwalna, pieśń uwielbienia zamiast zwątpienia. I to wszystko ma nas prowadzić do, można powiedzieć, solidnego zakorzenienia się i życia w Bogu. I to są właśnie te dęby sprawiedliwości. Bóg nie nazywa nas osikami, trzcinami na wietrze, ale nazywa nas dębami sprawiedliwości. Nazywa nas drzewami oliwnymi zasadzonymi na dziedzińcach Boga. Drzewo to jest po prostu kapitalna ilustracja, ponieważ to są głęboko zakorzenione pod ziemią po prostu wszystkie te odnogi, które czerpią wilgoć, pompują ją do góry. Na zewnątrz widzimy potężne konary, pień, konary, liście, które dają cień, które stoją latami i wiekami. Drzewa są niesamowite, żyją dłużej niż żyją ludzie. Być może dlatego też jest to ta ilustracja z Biblii. I to jest Boży plan. I teraz chciałbym, mówiąc o tym wademekum świadomego Drogowicza, chciałbym to wszystko zilustrować na przekroju drzewa, pnia. To jest akurat, wiecie, ja jako leśnik z wykształcenia długo mi zajęło, bo wymyśliłem drzewo, miałem werset, a później musiałem szukać pnia. I takich pni w Biblii, w internecie, w Google, jak wpiszesz przeciętych przekrojów, masz całe mnóstwo. Ale ja jestem leśnikiem i musiałem szukać, dopóki nie znajdę dębowego przekroju. Bo każdy gatunek drzewa ma inaczej wygląda i to jest akurat dąb. I wiecie, drzewo, kiedy rośnie, ono ma swoje warstwy. Zaczyna się od jednorocznego pędu, który wyrasta i później każdego roku dorastają słoje. To jest w ogóle niesamowita dynamika. Kiedy jest dobre lato, kiedy jest dużo deszczu i jest dużo słońca, to drzewo potrafi bardzo takie szerokimi słojami przyrastać. Ale kiedy jest trudny czas, kiedy jest sucho, jest mało albo mroźno, to drzewo przyrasta bardzo wąskimi, małymi przyrostami. I wiecie co? A najciekawsze jest to, i to kocham w takich ilustracjach. Jak myślicie, które części tego pnia są trwalsze? Te, które tyle przyrosły w ciągu roku? Czy te, które w wyniku trudnych okoliczności prawie wcale nie przyrosły?
Te cieńsze
zawsze są twardsze. I można powiedzieć, wiesz, że rok był słaby, była susza, był mróz, było mało słońca i to drzewko tak prawie nie drgnęło. Ale ono w tym czasie zbudowało warstwę, która powoduje, że po prostu nie można tego drzewa później przewrócić. Wiesz, my musimy też doceniać to, że nasze życie jest zbudowane sezonowo. Możemy głęboko, wiesz, zanurzyć się w Bogu, odetchnąć pełną piersią i nie robić afery, że dzisiaj jest gorszy dzień. Albo tydzień, albo miesiąc, a często nawet rok. Ale ufając Bogu, pozwalać, żeby kolejne warstwy rosły. Ale teraz wracamy do wademekum Drogowicza. Ja na tym przykroju, na tym takim przykładzie chciałbym wam mówić, jak ja widzę, jak ja postrzegam Kościół. Tutaj jest, wiecie, kora i tutaj już się zaczyna wolne powietrze i świat. Tu fruwa azot, tlen, dwutlenek węgla. To wszystko, z czego ku naszemu zaskoczeniu takie chemiczne nic, niewidzialne i dostrzegalne gazy i pierwiastki, które właśnie z nich jest później zbudowane to. To jest mega, nie? Ale całe szczęście mamy już XXI wiek i już ABC chemii nie trzeba wam wyjaśniać. Ale to dalej mnie troszeczkę szokuje. Bo ja, żeby przytyć, nie wystarczy, że się nałykam powietrza. Ja masę zamieniam w masę. A drzewo zamienia nic w dębowy pień. To jest fantastyczne. I słuchajcie, i to jest wszystko, co otacza nas jako wspólnotę w tym świecie. I bardzo ciekawe, to my żyjemy dla tego, co jest na zewnątrz. Nie żyjemy sami dla siebie. Drzewo nie jest dla siebie. Drzewo jest, żeby stworzyć ekosystem, żeby dać tlen, żeby dać cień, żeby dać drewno, żeby zwierzęta mogły się schronić. Stoi to w jednym miejscu pasywnie przez całe swoje życie. Ludzie czasami mówią, starych drzew się nie przesadza. Tak naprawdę, słuchajcie, to żadnych drzew się nie przesadza. Chyba, że ktoś drzewka ozdobne albo chce coś po prostu zaszczepić, to tak. Ale prawdziwych drzew się nie przesadza. I później, słuchaj, są te warstwy, które są dobudowywane. Tu są najstarsze w środku, tu są najmłodsze. I teraz otwórzcie Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Chciałbym powiedzieć o tych obszarach i warstwach, które właśnie tutaj chciałem wam zobrazować przy pomocy tego pnia. Dzieje Apostolskie 2:42. Trwali oni w nauce apostołów we wspólnocie, razem łamali chleb i nieustannie się modlili. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, nie były to świątynie, wiecie, takie w naszym dzisiejszym zrozumieniu, tylko była świątynia jerozolimska, która jest wielkim obszarem, której budynek zajmuje tylko jedną część. Ale teren świątyni sięgał po krużganki dookoła, obejmował całe wzgórze świątyny. Więc oni codziennie się tam zgromadzali, jednomyślnie, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Wiecie, to jest w ogóle dla mnie to jest fenomenalne. Jaka współczesna organizacja, można nawet czasami zaryzykować, organizacja chrześcijańska, cieszy się łaskawym przyjęciem u całego ludu. To powiedz remanent. To już jest punkt do remanentu, totalny. Zanim po prostu pójdziemy w tym, wiecie, w tym pniu głębiej, to musimy wiedzieć, że już na samym początku, na granicy między nami a tymi, którzy do nas nie należą, musi być kora, nie wiem, może korą to nazwiemy, szacunku, miłości, wrażliwości, akceptacji, jakości, niezgorszenia, niepopeliny, nie lipy, bo ja zajmuję się dębem. Widzisz, czasami, kiedy myślimy o teologii, kiedy myślimy o Biblii, to od razu byśmy przeskakiwali do jakichś tam kolejnych rzeczy, prawda? Doktryn, prawda? Kto jest chrześcijaninem, kto nie jest chrześcijaninem, wiesz? Dobrze, ale zacznijmy po kolei. Pierwsza warstwa to na zewnątrz, to jest społeczeństwo, w którym funkcjonujemy. Wiesz, jeżeli chcesz być dobrym drogowiczem i chcesz być członkiem, tak? W sensie jednym z organów tego ciała, jednym z jego elementów, to pierwsze zrozumienie, jakie musisz być, to to, że my zawsze pozostaniemy częścią społeczeństwa, dla którego w ogóle istniejemy. I to jest, słuchajcie, jest fundament apostolski. Fundamentem apostolskim nie jest doktryna właściwa chrześcijańska i utwierdzanie prawdy w swoim obrębie. To jest jeden z elementów. Fundamentem apostolskim, tak jak apostoł Paweł to definiuje, to jest to, że ja nie wstydzę się Ewangelii Chrystusa, ponieważ ona jest ratunkiem dla całego świata. Jeżeli fundament apostolski jest założony w naszym życiu, to on będzie zawsze wzbudzał w nas zrozumienie, że nie żyjemy sami dla siebie, ani jako jednostki, ani jako rodziny, ani nawet jako nasza wspólnota chrześcijańska, ale jesteśmy ze względu na tych, którzy mają na tym skorzystać, którzy są na zewnątrz. I tutaj z tego fragmentu, którego przeczytałem, bo to są wyrywki z tego fragmentu, który przeczytałem w całości, z końcówki drugiego rozdziału Dzieł Apostolskich, to społeczeństwo jest reprezentowane przez takie słowa. Pan zaś pomnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Czyli codziennie, wiesz, ten, azot, ten tlen, ten dwutlenek węgla, te minerały, to wszystko, co dookoła było, to wszystko wnikało i stawało się częścią wspólnoty. To jest pierwsza warstwa, w której funkcjonujemy. Po co ta warstwa istnieje? Jakie mamy mieć zrozumienie? Wiesz, to jest miejsce naszej służby, najważniejszej naszej służby, na jaką tutaj jesteśmy powołani. Może zrobię taki appendix, dodatyczek do kazania sprzed tygodnia. Ize, ona bardzo mocno powiedziała o służbie, o rozróżnieniu pomiędzy realizowaniem siebie, a właściwą, motywowaną służbą dla innych. Zrobię taki dodatek, że tak, mamy służyć sobie, tak jak w każdej rodzinie sobie służymy. Mąż służy żonie, żona służy mężowi, dzieci służą też, mają swoje obowiązki. Ale powiem wam, jeśli chodzi o wspólnotę ludzi wierzących, to my przede wszystkim jesteśmy po to, żeby służyć społeczeństwu, które jest na świecie. To jest absolutnie fundamentalne. Inaczej te wszystkie nasze służby wewnętrzne, one nie przyczynią się do tego, co jest Bożym planem i Bożym celem. Dobrze, wrócę za chwilę do tej warstwy. Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być, doświadczyć zbawienia, którzy byli włączani. To jest najbardziej zewnętrzna warstwa. Wiecie, ja teraz, żeby tak, bo tak może czasami my odpływamy, mamy różne po prostu refleksje w trakcie, ale ja to jeszcze raz powtórzę. Nas nie ma bez społeczeństwa. Jeżeli my ignorujemy, że otacza nas bogaty świat fantastycznych ludzi, którym możemy coś dać i ich uratować, to nas nie ma. My znikamy. Stajemy się jakąś religijną efemerydą po prostu. Jakimś wytworzonym tworem, który rozumiem teraz, dlaczego świat chce trzymać na dystans. Bo można powiedzieć, brodawki są piękne. Są, słuchajcie, Marilyn Monroe. Ja miałem ciocię, która miała taką piękną. Zawsze patrzałem na wszystkie inne ciocie i mówiłem, tylko jedna ciocia, Jadzia ma taką piękną. Ona sobie malowała jeszcze elegancko, tak wiesz, barokowo, tak. Śliczne to było, wtedy byłem młodym chłopakiem. Ale wiesz, ale ostatecznie to trzeba być naprawdę koneserem. I wiecie, świat jest koneserski. On powie, no piękne katedry, no super te gotyki zbudowano, no. Są różne rzeczy, różne zjawiska, są różne religie, to jest dziedzictwo kulturowe ludzkości, bla, 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 bla. Ale jak przychodzi do co do czego, to nie wiadomo, z czym to ugryźć. Jeżeli oni nie istnieją dla nas. Pastorze Marku, jak zapisać się do kościoła? Przyjacielu, a do świata już się zapisałeś? Bo trzeba przejść warstwy. Okej. Druga warstwa jest reprezentowana w słowach trwali, w łamaniu chleba, w modlitwach wielbili Boga. To jest warstwa zgromadzenie. To jest to, że od czasu do czasu trzeba się spotkać, żeby, tak jak powiedziałem w czasie uwielbienia, mieć ten element kultu. Dla niektórych ludzi granica między, że nie jestem częścią jakiejś wspólnoty, a jestem, przebiega właśnie tutaj. Wchodzę do zgromadzenia, do ludzi, którzy się gdzieś regularnie zbierają. No oczywiście, słuchajcie, mamy już to, i to już było wielokrotnie to u nas w kościele mówione, my mamy doktrynę, że nie, że to jest zbyt płytkie, żeby tu przyjść i usiąść na krześle. Miło, że cię widzi, że tu jesteś, witamy cię, super, ale powiedz nam, czy ty w ogóle oddałeś swoje życie Jezusowi, po pierwsze. A po drugie, czy chcesz tutaj zostać? A po trzecie, czy ty jesteś ochrzczony, tak? A w ogóle jak wygląda twoje życie? I tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, dla wielu ludzi to jest absolutnie wystarczające, że oni po prostu gdzieś wejdą, gdzieś usiądą. Są częścią jakiegoś zgromadzenia. I teraz pytanie. Gdzie jest właśnie to świadome bycie w? Tam mogli się pojawić różni ludzie, wiesz. Do kościoła można wejść w każdej chwili, pod każdy adres. Musi być naprawdę wyjątkowa sekta, żeby cię nie wpuścili. I możesz się uważać, że jesteś częścią i być może jesteś, ale cię tylko to o tym decyduje, że to jest właściwy sposób, w jaki patrzysz i w jaki budujesz. Więc zgromadzenie, spotykanie się. Po co? Po to, żeby uwielbić Boga, po to, żeby coś z Bogiem przeżyć. Jak byłeś poza Bogiem, byłeś w świecie, byłeś poza chrześcijaństwem, teraz wszedłeś, to pierwsze, co cię interesuje, to, co ty osobiście doświadczysz. Doświadczysz przebaczenia grzechów, doświadczysz uwolnienia, doświadczysz Bożej miłości, później przeżywasz chrzest z Duchem Świętym. Po prostu To wszystko się odbywa już zaraz po twoim spotkaniu z Bogiem. To jest element zgromadzenia. Spotykamy się tutaj, śpiewamy, mamy super czas. I członkowie, i nieczłonkowie wspólnoty mają ciary. Wszyscy, którzy po prostu się otwierają, przeżywają Boga. Zgromadzenie jest miejscem wspólnego przeżywania Boga, wspólnego uwielbiania Boga, doświadczania Go. To wszystko może się wydarzyć bez pójścia głębiej, już tutaj, po moim spotkaniu pierwszym z Bogiem. Jestem częścią zgromadzenia. A niektórzy, nawet bez spotkania z Bogiem, stając się częścią zgromadzenia, już korzystają z tego społecznego wymiaru i już mogą się fajnie czuć. I dopiero po jakimś czasie się nawrócić, tak jak na przykład żona Byszka, która przychodziła do nas do akademików na wszystkie nasze spotkania, nie wiem, czy to był miesiąc, czy dwa miesiące, za każdym razem przynosząc naleśniki, placki ziemniaczane, śmiejąc się, mając dobry czas, a my w ten czas, ten całe dwa miesiące próbowaliśmy dociec, gdzie ona się wcześniej nawróciła i z jakiej ona wspólnoty do nas przyszła, gdzie po miesiącu czy dwóch dowiedzieliśmy się, że ona tak naprawdę, to ona może by chciała i jak to zrobić? Ale już miała dwa miesiące bardzo dobrego czasu z nami. Była częścią zgromadzenia, tak? Była częścią po prostu naszego życia. To jest druga warstwa. Trwali razem. Ale później jest coś głębiej. Później jest element, pamiętacie, na tym pniu idziemy w stronę rdzenia. Później jest wspólnota. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek. Wspólnota to jest wtedy, kiedy my jesteśmy na stałe ze sobą związani, przenikamy się, dotyczy to już nie jednego zgromadzenia fizycznego, które się spotyka, żeby coś przeżyć, czy jakiejś grupy domowej, czy jakiegoś nabożeństwa niedzielnego, ale wspólnota to jest coś, co trwa 7 dni w tygodniu. Mówimy, że jesteśmy kościołem 24/7, tak? I teraz wspólnota to jest wtedy, kiedy zaczynamy siebie przenikać, poznawać, zdobywać jednomyślność, współczuć, czasami nawet dzielić się wspólnymi dobrami, troską, opieką. I to jest zupełnie inny element niż zgromadzenie. Bo ktoś może odhaczyć swoje obecności, ale czy on tworzy wspólnotę? I wiecie, tak jak teraz miałbym wrócić jeszcze, mam 5 takich warstw, takich obszarów, ale jakbym miał wrócić do tego pnia, to wiecie, powiem, mam też taki koleśnik jeszcze po raz kolejny. Wiecie, tutaj na przykład ktoś wchodzi i tu jest na pierwszy element zgromadzenia, tak? Jeżeli drzewo nadal rośnie i ten człowiek jest świadomy, żeby wrastać, to on za jakimś czas jest tutaj, ponieważ drzewo rośnie. Na początku życia drzewa może tych 5 warstw było tutaj i one stanowiły tyle. Ale dzisiaj wszystkie 5 warstw już są rdzeniem. Ponieważ nastąpiło zakorzenienie, wrośnięcie, świadome stanie się częścią tego, co się dzieje. I teraz ty musisz sobie sam, kiedy teraz przerabiamy to, odpowiedzieć, w jakim miejscu ty jesteś swojego życia. Czy jesteś tym, który nie zna Boga, chciałby poznać Boga, chciałby Go doświadczyć, ale dzisiaj po prostu sympatyzujesz i podobają ci się drzewa. Albo to konkretne drzewo ci się podoba, tak? A może już jesteś częścią zgromadzenia, tak? Już wszedłeś do środka i po prostu jesteś na naszych spotkaniach. A może już jesteś tym, który chce być naprawdę wbudowany w to. Który nie chce nazywać sąsiada bratem i siostrą, bo pastor tak kazał mówić teraz po podpisaniu ankiety członkowskiej. Tylko, że ja po prostu autentycznie to czuję. Słuchajcie, niedawno usłyszałem takie świadectwo, bardzo mnie to dotknęło. Na zjazd naszych pastorów, naszej akurat rodziny federacji, przyjechał ktoś z innej federacji. Jako gość miał tam powiedzieć wykład. I po tym spotkaniu ten człowiek powiedział takie słowa. Mówi, Marek, wydaje się, że wy w tej federacji siebie lubicie. Wydaje się, że wy się w tej federacji lubicie. A ja mówię, ale co masz na myśli? Mówi, no wiesz, ja jestem z innej federacji zborów. Ja mam wrażenie, że my się nie lubimy. I to jest wrastanie, to jest jakość, która następuje lub nie następuje w wyniku decyzji każdej osoby, która postanawia się włączyć. Wiecie, małżeństwo zaczyna się od tego, że stajemy przed sobą nadzy i stajemy się jednym ciałem. Dajemy się poznać i poznajemy. Element wspólnoty nie może zaistnieć bez decyzji zrobienia kroku głębiej. Rozumiecie, ja maluję wam taki bardzo obfity dzisiaj obraz. Różne kolory tęczy, różne odcienie szarości. Ale możesz sobie przypomnieć i na pewno sobie przypominasz takie sytuacje, że tak naprawdę chciałeś mieć święty spokój i być tak naprawdę tylko ty i Bóg i częścią zgromadzenia, usłyszeć dobre kazanie, dobre uwielbienie i dajcie mi święty spokój. I w ogóle moim pastorem to jest Pan Jezus. Wiecie, ja będąc pastorem miałem wielokrotnie taką chęć, żeby po prostu, żebym był tylko ja i Bóg. I wiele razy utożsamiałem się z Abrahamem, który co prawda ma żonę, ale dzieci jeszcze nie ma i ma tylko gwiazdy. I piasek do liczenia. Ale to jest element wspólnoty i to jest świadome wejście na głębie, zdecydowanie się na coś, nawiązanie więzi, dawanie wsparcia i otrzymywanie wsparcia. Ale to jest dopiero trzecia warstwa. Czwarta warstwa są świadomi uczniowie. Wyczuwacie tą głębię, tak? Jak wchodzę i idę do rdzenia. Może być ktoś, kto jest obecny na spotkaniu. To jest zgromadzenie. Później jest ktoś, kto daje się poznać, jest poznany, staje się częścią wspólnoty, wchodzi w takie spontaniczne, ale jednak głębokie przymierze, bo po prostu staje się, nawiązana jest relacja. A potem potem staje się świadomym uczniem, czyli postanawia, że będzie wzrastał w Bogu. Żeby być w innym miejscu niż tym, którym jest. Żeby jego życie było nie tylko zanurzone w miłości braci, sióstr i Pana Boga, ale żeby wydać owoc ze swojego życia, którym nakarmią się inni. Jezus, kiedy powoływał ludzi, to nie powoływał ich do gangu Jezusa, Love and Peace, ale od samego początku jest napisane, że to byli jego uczniowie. To był system takich, rabbich w Izraelu. U proroków widzimy to. To ludzie, którzy zdecydowali, wchodząc, idąc za Jezusem, decydowali się na świadome wzrastanie. I inną nazwą w Nowym Testamencie na pierwszych chrześcijan, oprócz wyznawców drogi pańskiej, to są uczniowie. Uczniowie pańscy. Czyli ci, którzy wchodzą świadomie na drogę przemiany swojego życia, żeby inni mogli z mojego życia skorzystać. Ojejku, aż mnie rozsadza. To jest takie po prostu obfite. Można by było w tyle wątków różnych pójść. A niestety, słuchajcie, jak patrzymy na ten pień drzewa, to im bardziej do rdzenia idziesz, tym tego drewna jest tam mniej. Świata jest pełno, w którym jesteśmy. Tych, którzy przychodzą na niedzielne nabożeństwo, już jest trochę mniej. Mają pełne kościoły zapchane w Polsce. Zgromadzenia. Wszystkie. I historyczne, i wszystkie. Potem tych, którzy zaczynają kochać i zżywają się z innymi ludźmi, jest jeszcze mniej. Potem są ci, którzy po prostu decydują się, żeby trzymać się Boga i żeby ich życie miało sens dla innych, dla świata. To są świadomi uczniowie. Trwali w nauce, poddawali się przemianie, stabilizowali swoje życie w Bogu. Doświadczali Jego miłości, doświadczali Jego uzdrowienia. Przez to, że stają się świadomymi uczniami. Wiecie, dzisiaj mamy dzień wyborów. Życzę wam wszystkim, żebyście poszli. To jest nasz przywilej. To jest nasz, jak to powiedzieć, przywilej i to jest w ogóle nasze bogactwo, że możemy po prostu. To jest po prostu niesamowite. To jest dar, że możemy głosować. Ale powiem wam, że jednym z największych objawów braku zdrowia chrześcijaństwa i właśnie tej sfery bardzo słabo wykształconej jest to, że świat, czyli to, co na zewnątrz wspólnoty chrześcijańskiej, potrafi w ciągu kilku miesięcy, lat tak zamieszać w głowie uczniom pańskim, że oni te podziały, które są w tak zwanym świecie, stają się istotne dla nas, którzy jesteśmy uczniami Pana. Ja wierzę, że to jest związane z brakiem tego poziomu świadomego uczniostwa. Jeżeli twoje serce nie jest głęboko przemienione, przybliżone do Boga, uzdrowione, to będzie straszone. I każda ze stron będzie czymś innym straszyła. Jak dobrze cię nastraszy, to zaczniesz bać się swojego brata, który boi się akurat zupełnie innych rzeczy. Ja już to parę razy ilustrowałem, ale wiecie. Jedni się boją dyktatury, drudzy boją się różowego gejostwa. A słuchajcie, jeszcze 20 lat temu to nie były żadne tematy w ogóle. Na czym one tak trwale zostały wzbudowane? Ja już nie mówię, że w społeczeństwie. W społeczeństwie jest to do wyjaśnienia. Ale dlaczego to spadło na uczniów Jezusa i sprawiło, że oni nie mogą ze sobą rozmawiać? Słuchajcie, my jako uczniowie Pana, synowie Królestwa, my musimy być ponad to. Powiesz, ale to nie trzeba mieć opinii? Tak, trzeba mieć opinię. Tylko ranga, jaką do tego przykładamy, jest bardzo ważna. Bo jeżeli twoja koleżanka, z którą mieszkasz na stacji, pije inny jogurt niż ty, to rozmawiasz z nią mimo tego. Bo ranga wybrania właściwego jogurtu jest inna niż to, że zostawiła po sobie brudną wannę. W małżeństwie to samo. Słuchajcie, na tej sali są reprezentowane dwa światy. Wegetarianie i cała reszta. Czy my możemy ze sobą w spokoju funkcjonować? I wiecie, i też żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja nie jestem jakimś naiwnym, szalonym centrystą, balansującym na linię i uważającym, że z jednej strony wszyscy nie mają racji i lewica nie ma racji i prawica nie ma racji i z drugiej strony balansując na tej samej linii, uważając, że i prawica i lewica mają rację w tym samym momencie, byle tylko się nie ubrudzić tym po prostu światem. Ja w ogóle nie o tym mówię. Bo jeżeli tylko bierzesz kolor czerwony, to jest taka ranga, że ja to akceptuję. Nawet jak ja, jako leśnik, 10 lat wykształcony, kocham kolory zielone. Wczoraj sobie kupiłem w Rizert super zielony swetr. Słuchajcie, od czasów technikum nie miałem takiego. Wydziergany w taką grubą wełnę. I zastała, patrzała na mnie i mówi: Marek, naprawdę byś w tym chodził? Naprawdę? Naprawdę? Ja mówię: kochaj, zawsze lepiej niż mieć tylko kochankę albo nowy motor sobie kupić. Sweterek po prostu, taki dotąd, słuchajcie, po prostu. Jak rękawy rozwinę, to po prostu jestem w moich czasach z powrotem. Jeden lubi kolor czerwony, lubi kolor zielony. Wiesz, i teraz ja myślę, że to właśnie o to chodzi. Musimy wiedzieć, że światem rządzi podział, strach, lęk i ideologie, które po prostu uważają, że są istotą funkcjonowania tej planety. Powiem wam, istotą funkcjonowania tej planety z punktu widzenia Bożego, jeżeli jesteśmy Bożymi ludźmi, nie jest żadna z tych narzucających się nam ideologii. Żadna. Ani ideologii o charakterze moralnym, które chcą założyć reszcie społeczeństwa kaganizm, ponieważ oni uważają, że to jest moralne, a to jest niemoralne. Ani jakieś po prostu, wiesz, te bardziej z lewej strony ekologiczne, że musimy teraz po prostu wszystko zrobić, żeby ocalić planetę. Wszystko jest ważne w jakiejś mierze. We właściwym zrozumieniu. W szacunku dla człowieka, w szacunku dla środowiska. I wracamy do kościoła, bo teraz mówimy o świadomym drogowiczu i o warstwach. Powiem wam, ja z każdym, już to paru osobom powiedziałem, w internecie też powiedziałem, z każdym pogadam o polityce. Godzinami będę gadał. Kocham to. Trochę się w tym orientuję. Jestem oczytany, mam swoją opinię, wiem na kogo głosować i wam nie powiem. Ale jest jeden warunek. Jeżeli emocje tej rozmowy wymkną się ponad poziom rozmowy o diecie, to ja przepraszam bardzo. Moim Bogiem jest Chrystus. Moim sercem rządzi pokój Chrystusowy. Po prostu ja należę do Niego. Dla mnie zbawienie tego gościa z tej strony siedzącego w parlamencie i tego gościa siedzącego w parlamencie jest dla mnie tak samo ważne. I jeżeli ten gościu jest mądry i siedzi z tej strony, jest dla mnie ważny. Jeżeli jest mądry i siedzi w tej strony, jest dla mnie tak samo ważny. A jeżeli z tej strony siedzi głupi, to jest też tak samo dla mnie ważny, jak ten głupi czy mądry z tej strony siedzący. Słuchajcie, jeżeli mamy uzdrowione serca w Bogu i wiemy, że nam przebaczono, to jesteśmy ponad to. Sorry. To mnie poniosło po prostu. Skręciłem w ten dzisiejszy dzień. Ale to jest element zrozumienia wspólnoty chrześcijańskiej. Że my idziemy wyżej. My idziemy wyżej. Na czym nam zależy? On zależy na Królestwie Bożym. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. No właśnie, no właśnie. A tamtym nie zależy. Posłuchaj. Każdy człowiek w świecie tymi samymi wartościami oblepia swoje banery. I dla nas, prawdziwych uczniów Pana, nie powinno mieć to żadnego znaczenia, ponieważ my wiemy, jaka jest ranga słów, a jaka ranga jest rzeczywistości, którą jest Chrystus. Można deklarować różne rzeczy i za nimi nie stać. Można deklarować rzeczy i za nimi stać. A ty masz na to patrzeć w pokoju i mieć rozróżnienie. Jeżeli Bóg cię nie powołał do świata polityki, to nawet nie musisz za bardzo z tym startować, tylko korzystać ze swoich praw obywatelskich i raz na 4 lata brać udział w tej grze, która się nazywa demokracją, na którą się wszyscy wspólnie umówiliśmy. I ustaliliśmy zasady w postaci konstytucji. I już. Wracamy. Trwali oni w nauce apostołów. Uczniostwo. Warstwa świadomych uczniów. To jest to, do czego Bóg nas powołuje. I po co On nas do tego powołuje? Słowo Boże mówi, i powołał ich, aby z Nim byli, to byli Jego uczniowie, i co? Aby ich wysłać. I teraz mamy piątą warstwę, ostatnią, już kończymy to słowo. To jest warstwa sług. To jest rdzeń tego pnia. Najbardziej centralnie. Sprzedawali majątki i dobra, rozdawali je każdemu według potrzeb. I szli na cały świat głosić Ewangelię. Tracili swoje życie, żeby inni mogli wziąć życie. I to wszystko się odbywa w warstwach. I teraz ja się ciebie zapytam. To w takim razie, jak się zapisać do drogi?
Rosnąć.
Niesamowite. Dwie Magdy udzieliły w tym samym momencie tej samej odpowiedzi. Błogosławiona jesteś, Mario Magdaleno. Gdziekolwiek będą głosić Ewangelię, będą opowiadać o tobie. Tak Pan Jezus powiedział do Marii Magdaleny w Ewangeliach. Jest tylko jeden sposób. Wiecie, prawdziwe życie, prawdziwy wzrost, prawdziwe zakorzenienie w tym, co jest Boże, dobre, doskonałe, to jest nieustannie trwająca przemiana w szerokim patrzeniu na to, co się dzieje i uświadamianiu sobie tego. Inaczej stajesz się częścią jakiegoś pudełka. Albo stajesz się częścią warstw słudzy, to są aktywiści, kler, którzy na przykład nigdy nie ulegli przemianie i nie stali się świadomymi uczniami. I są zakałą, jak śpiewała, nie wiem, która to śpiewała. Jakaś poetka napisała o tym, że Panie Boże, strzeż nas przed swoimi urzędnikami, których masz tu na ziemi. Rozumiesz, to może tak wyglądać. Ale można być też świadomym uczniem, ale na przykład i chcieć rozwoju i przemiany, ale nie myśleć o tym, że jestem dla innych, żeby wykonać swoją pracę. I to jest, wiecie, przez te 5 warstw przerobiliśmy cały ten fragment z Dziejów Apostolskich 2:40-2:47. Możesz sobie to naokoło czytać. Ja, kiedy pierwszy raz czytałem ten fragment, to czytałem go z takiej perspektywy. Wow, jaki ten pierwsi chrześcijanie byli wspaniali. Jaki wspaniały Kościół. Ale wiecie, Słowo Boże jest nam dane po to, żeby stało się dla nas pokarmem i żeby stało się naszą strukturą życia. Więc ja muszę teraz zobaczyć, gdzie ja tutaj się odnajduję. Czy ja funkcjonuję tutaj wszędzie, w każdym z tych miejsc. I teraz słuchajcie, ten pień... Też opiszę jeszcze raz, żebyście mieli podsumowanie. Na zewnątrz jest społeczeństwo, potem jest zgromadzenie, potem jest wspólnota, potem jest świadome uczniostwo, potem jest bycie sługą. Wiecie, w pewnym sensie, i to jest to, dlaczego my też w to nie wchodzimy, bo zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda, że im głębiej wchodzisz, tym bardziej siebie ograniczasz. O Panu Jezusie jest powiedziane, że uniżył samego siebie, stał się człowiekiem, przyjął postać sługi i stał się posłuszny Ojcu aż do śmierci krzyżowej. On jest naszym mistrzem. Ale wiecie, On nie wylądował, wiesz, z kosmosu i strzelił tutaj. I stał się ofiarą za nasze grzechy, która została zabita. Nie. On się urodził na ziemi. Był Żydem. Miał swój zawód, był cieślą. Latał do świątyni jerozolimskiej. Szanował porządek panujący w tym państwie i autorytety tam ustanowione. A potem zajął się kochaniem. A jak zajął się kochaniem i rozpoczął swoją służbę, to zaczął po prostu doświadczać cierpienia. Słowo Boże mówi, że po prostu na tyle się wydoskonalił, na ile przeszedł przez cierpienie. Wiesz, widzimy, czytamy o tym, jakie przechodzi ze swoimi uczniami po prostu perypetie. I ostatecznie dopełnia swojej służby, składając absolutnie siebie w ofierze. I tak samo my idziemy tą samą drogą. Jeżeli chcemy być częścią czegoś, Bożego życia, które Bóg tworzy i wejść w jakiś kolejny etap, to potrzebujemy przez to przejść. I wiecie, to jest coś takiego, bo mówimy słowo remanent, a to są przecież odwieczne treści, odwieczne prawdy, nic się przez 2000 lat nie zmieniło. Ale wiecie, na tym właśnie polega remanent. Że się zatrzymujemy na rozstajach dróg i mówimy zaraz, czy my dobrze idziemy. Czy my dobrze idziemy? Bo być może staliśmy się bardzo znającą siebie wzajemnie kliką. A nasze zgromadzenia praktycznie nie składają się z ludzi, którzy szukają Boga i doświadczają Go. Oni nas nie zaglądają, bo staliśmy się kliką. A może jesteśmy super szkołą biblijną. Wdepnęliśmy w pogłębianie swojego życia duchowego. Pomieszaliśmy chrześcijaństwo z Kyokushinka i jogą i feng shui i paroma innymi rzeczami i wzbijamy się na wyższe poziomy świadomości. Bez miłości. Tając swoje życie przed innymi. A może jesteśmy aktywistami chrześcijańskimi, jak nasz pastor. Pam, 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 pam. Daj mi więcej, daj mi to miasto. Okej? Okay? Może zapomnieliśmy o społeczeństwie, dla którego jesteśmy. Wiecie, to wszystko musi razem się kręcić. I teraz, ostatnia chyba już ilustracja. Te same poziomy, które było 5 poziomów, zobrazowane w postaci cyklu życia. Ponieważ prawda jest taka, że my po prostu w różnym momencie naszego życia bardziej doświadczamy tych różnych warstw. Powiem tak, najpierw jest wszystko, zaczyna się od tego, że ludzie poznają Boga. To jest ta warstwa świata. Może zajdę, niech sobie poróbcie sobie zdjęcia faktycznie, żebyście mieli to na jednym slajdzie. Najpierw jest ewangelizacja. To jest po prostu nasze zanurzenie się w otaczającym świecie. Nie ewangelizacja jako, wiesz, deratyzacja, dezynsekcja i inne działactwo o charakterze po prostu takim prozelickim, czyli zdobywaniu do naszej religii ludzi, ale po prostu ewangelizacja w sensie pokazania Bożego serca i wartości, które rządzą w naszym sercu w sposób dobrowolny. Czyli apostoł Paweł powiedział tak. Paweł powiedział, że Żydzi pewnego dnia poznają Mesjasza. I on mówi, że on to zamierza uczynić, apostoł Paweł, wzbudzając Żydów do zazdrości przez to, jak zobaczą życie uczniów Mesjasza, nawet tych z pogan. I on mówi, że Bóg się posłuży zazdrością. Gdzie to jest prawdopodobnie jeden z najważniejszych elementów naszego docierania do świata. Albo my mamy coś autentycznego, czego ludzie będą chcieli, albo my im po prostu sprzedajemy patelnie i budziki pod dumami centrum. Pan potrzyma. Ja trzymam, on już mi mówi i ręce chowa za plecy i po prostu ja już jestem z gorącym po prostu budzikiem w ręku. Zbyt często nasza ewangelizacja przypomina tanią ewangelizację produktu, którego nikt nie chce kupić. Musimy tak rzeczy robić swoim życiem, jakościowo, będąc przemienieni, że ludzie patrząc na nas, będą, będzie im ślinka leciała. Sami.
Tak, podali pieniążki, żeby to kupić.
Pieniążki będą odkładać, żeby to kupić. No, tupać nóżkami, żeby wejść na ten koncert. Nasze bycie w świecie. Jeżeli ktoś coś przeżyje, to wtedy staje się częścią zgromadzenia najpierw. Po prostu jest z nami. Chrzcimy go, po prostu on przeżywa dary Ducha Świętego, przemianę swojego życia, może uzdrowienie nawet swojego życia jakieś, na jakimś poziomie, bo ten głębszy poziom jest później jeszcze w uczniostwie. Ale w tym pierwszym, w elemencie zbawienia, Słowo Boże mówi, że jestem wyrwany z grząskiego bagna, postawiony na skalę, to jest przeżycie. Nie ma chrześcijaństwa bez przeżycia. Po prostu wchodzisz w przeżywanie Boga, jesteś częścią zgromadzenia. Potem decydujesz się na bycie w rodzinie. To w ogóle jest jak zakochanie się. Tu przychodzisz na świat. Tu się zakochujesz. Tu się żenisz. Przemiana. To są pierwsze lata małżeństwa. I twoja decyzja, czy tą korbą nie zakręcić z powrotem. A tu się rodzą dzieci. Rozumiesz? Kolejne pokolenie, które zaczyna, przychodzi na świat i tak dalej. Dobrze, ale wracamy do kościoła. Więc teraz tu jest wspólnota. Czyli tu jest warstwa społeczeństwo, tu jest warstwa zgromadzenie, tu jest warstwa czy obszar rodzina, wspólnota. Tutaj jest warstwa świadomego uczniostwa. Jeżeli ktoś staje się świadomym uczniem, to wszystko zresztą dzieje się, wiecie, w Królestwie Bożym wszystko dzieje się organicznie. Ono nie dzieje się na zasadzie wajchę przełóż po prostu. Tylko po prostu to... Kto tam przełożył? Mateusz wajchę przełóż. Tak? To się dzieje po prostu na zasadzie organicznej. Tak jak twoje ciało wzrasta, to ty nie decydujesz się, o, dzisiaj środa, rosnę 3 mm, dobrze, guzik. To jest mechaniczne, a to jest organiczne. Jest co innego. Kościół jest organiczny. Nawet czasami nie zauważamy tych przejść. Ale jeżeli człowiek świadomie ulega przemianie i jest to skuteczne, to on w nim rośnie głód bycia jak Jezus i zaczęcia służenia innym. I staje się w miejscu rodzeniu. I teraz to się nie zatrzymuje, jak pokazuje ten rysunek, bo ci, którzy postanawiają służyć, zresztą to się może dziać na każdym etapie, mówią, dobra, po coś tu jestem. Ile lat życia mi zostało? Niech świat będzie zbawiony. Niech ludzie poznają Boga. Niech doświadczą tego, czego ja doświadczyłem. Nie ma dla mnie dobra poza tobą. Poza Bogiem, tak? Dochodzimy do tego miejsca i w końcu mówimy, dobrze. I niech to się zacznie dziać tak, jak po prostu ma się dziać. Więc jak stać się, czym jest droga i czym jest remanent? Wiesz, remanent jest powrotem do Słowa Bożego. Tak jak reformacja, tak remanent, tak jak reorganizacja, wszystko od resie zaczyna. Czyli na nowo. Na nowo do źródła. Żeby jeszcze raz na nowo tą maszynę rozkręcić. Ten organizm, nie maszynę. Amen. Chyba nie ma już nic dalej. Okej. Okay. Dobrze. Więc teraz pytanie o drogę. Sobie zadaj pytanie. Gdzie jesteś ze swoim życiem? Wczoraj wrzuciłem taki kabaret. Jest taki kabareciarzy. Wiecie, ten rynek chrześcijański, amerykański jest fajny. Jest taki John Christ, on się chyba nazywa, czy jak się
nazywa?
John Christ, on po prostu robi taki kabaret i on właśnie... I drugi odcinek już wczoraj był o ludziach, którzy poszukują w Stanach po przeprowadzce nowego kościoła. Wiecie, to jest po prostu, to jest gdzieś tutaj. No, to jest gdzieś tutaj, shopping, churching po prostu. Na zasadzie po prostu ja chodzę do drogi. A czemu chodzisz do drogi? Wiesz, dynamika Marka i jego poczucie humoru mi się podoba. Tak jak zupełnie w tym kabarecie. A pastor jaki kolor koszuli chodzi? Niebiański. O, chwała Panu, niebo, niebo. To mi odpowiada po prostu. Słuchaj, to są elementy społeczne, to są elementy zewnętrzne, które mogą być ważne i mogą, jeżeli jesteś dzieckiem narodzonym na nowo, to one mogą mieć dla ciebie kluczowe znaczenie. Dzieciaki tak szkoły wybierają, bo po prostu była pomalowana na tak, a nie inaczej. I mówią, chcę chodzić do tej szkoły, bo tu jest takie boisko. A rodzice mówią, ty, ale poziom tam nędzny. Ty... Nie, tu jest fajnie, mój kolega Andrzej chodzi. To jest pierwszy etap, to się tak wszystko rozkręca. Ale później idzie coraz bardziej na głębie. I ty musisz się zastanowić, kim ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Najpierw, czy poznałeś Boga? Czy pojednałeś się z Nim? Czy zaświadczyłeś przed ludźmi i przed światem, że do Niego należysz w taki właśnie opisany w Biblii sposób przez chrzest? Przez chrzest w imieniu Jezusa. Wiecie, i tu są po prostu osoby, które chcą już niektórzy po prostu, wiesz, już są częścią wspólnoty, już ich znamy jak łyse konie, już służą, jeszcze nie są uczniami, ale już służą, już są częścią wspólnoty, ale jeszcze po prostu się nie ochrzcili. Czy to możliwe? Tak, to jest wszystko możliwe. Wszystko możliwe jest w Królestwie Bożym. Wszystkie chwyty dozwolone, masz wolną wolę. Z kolei inni są nawróceni, ochrzczeni i stali się częścią zgromadzenia, ale na skutek zranień zdecydowali się, że nigdy nie wejdą w głębszą interakcję. Bo to boli. Mieszkam z tobą, po co nam ślub? Jesteś taki staroświecki? Staroświecka? Źle nam ze sobą? Mieszkamy ze sobą, przecież się kochamy. Przemiana. Przemiana, świadome uczniostwo. Dobrze. Jak wam się to podobało? Myślę, że to jest dobrze zilustrowane. Natomiast bardzo ważne jest, żeby pójść w zastosowanie tego wobec siebie. Gdzie ja jestem tutaj? Gdzie ja tutaj jestem? Co się ze mną dzieje w kontekście wspólnoty, w kontekście tego niebiańskiego wzorca z Dziejów Apostolskich 2:40-2:47? Gdzie jest moje miejsce? Gdzie ja się tutaj odnajduję? O co chodzi? Nie żyjemy sami dla siebie. Amen. Niech Warszawa pozna Boga.
Amen.
W dobry sposób. Prawdziwy. Amen. Autentyczny. Gdzie ludzie będą głodni. Halleluja. Dobrze, powstańmy. Będziemy się modlić. Dobrze, Asia, zostaw. Okej, tam był wyznaczony sukcesor za działania, dobrze. Okej. Ja się pogubiłem przez tą technikę i technologię, i machanie rękami. Modlić się potrzeba, tak? Bo w kościele trzeba się pomodlić. Tak, bo to jest właśnie ta warstwa, zgromadzenie, że musi się wszystko w zgromadzeniu odbyć jak trzeba. Modlitwy, pieśni, kazania, modlitwy, liturgię trzeba zamknąć. Liturgia jest ważna dla zgromadzenia. Okej. Dobrze, okej. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty wprowadzasz nas do nowych miejsc i że Ty czynisz przemianę w naszym życiu. Panie, dziękujemy Ci, że nie będziemy wspólnotą, która nie sięga po ludzi, którzy dopiero Ciebie poszukują, ale będziemy wspólnotą, która jest otwarta na powiększające się zgromadzenie, żeby inni mogli Ciebie usłyszeć i poznać. Dziękuję Ci, Panie, że nasza modlitwa nie będzie do zamadlania naszych problemów, a nasze uwielbienie do przeżywania naszego dobrego samopoczucia. Ale wszystko, co czynimy tutaj, w tej eklezji, w tym zgromadzeniu, będzie czynione po to, żeby ludzie, którzy są zgubieni, Ciebie nie znają i są poszukujący, mogli Ciebie poznać. I będziemy to czynić, czyniąc zgromadzenie. Będziemy się otwierać i będziemy otwarci na to, żeby inni mogli poznać Ciebie, żeby inni mogli doświadczyć Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że nasze muzykowanie, modlenie, kazanie, organizowanie się, kawiarnie, opieka nad dziećmi, że to wszystko będzie skierowane po to, żeby zdobyć ludzi dla Chrystusa. Nie po to, żeby siebie zorganizować w postaci dyżurów tylko, ale by sięgnąć i pójść dalej. I żeby nasze życie miało sens, żebyśmy zobaczyli, że naprawdę pomnażamy wszystkie talenty, którymi nas obdarzyłeś. Dziękuję Ci, Panie, że uzdrawiasz nasze serca, abyśmy byli ponad wszystko, co jest w świecie, włącznie z polityką i ideologiami. Dziękuję Ci, Ojcze, że Twoje słowo nam wystarczy, bo wszystko, co jest w tym świecie, przeminie. Wszystkie rozwiązania, ideologie, wojny przeminą, ale my będziemy blisko Ciebie. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty nas prowadzisz. Dziękuję Ci, że Ty jesteś naszym życiem. Ty jesteś naszym życiem i Twoje królestwo nie jest z tego świata. Ono o niebo przewyższa ziemię. Ojcze, prowadź nas w swoim namaszczeniu, Ojcze. I Ojcze, modlę się o tę konferencję Kolory Życia dla Kobiet w przyszłym tygodniu, Ojcze. Niech wiele osób, które przyjadą, żeby skorzystać, niech naprawdę skorzystają. Ojcze, niech wydarza się wszystko, co ma się wydarzyć. Dziękujemy Ci, Ojcze, za wyjazd misyjny do Afryki. Dziękujemy Ci za tą całą drużynę, która się tam porusza. I Ojcze, dziękuję Ci, Ojcze, za każdą osobę, która w tym czasie remanentu przechodzi swój własny wewnętrzny remanent i w nowy sposób patrzy na tą 20-letnią wspólnotę. Ojcze, dziękuję Ci, że możemy naprawdę doświadczyć przemiany i nowych rzeczy. Dziękuję za nowe treści, nowe objawienia i odświeżenie wszystkiego, co mamy i kim jesteśmy. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś Bogiem i że jesteś Panem. Uwielbiam Ciebie, Królu. Halleluja. Panie, jesteś dobry. Panie, jesteś dobry. Panie, jesteś dobry. Amen.